Sensacje XX wieku w Radiu Z.
Samochód zatrzymał się z piskiem opon przed parterowym budynkiem bazy amerykańskich sił powietrznych na Florydzie. Generał Leroy Manor wysiadł z auta i pochylił się nad oknem kierowcy.
Pojedziesz na Yorkfield, odszukasz pułkownika Simonsa i przywiedziesz go do mnie. To natychmiast.
W sekretariacie generał zatrzymał się na moment i polecił adiutantowi.
Wezwać pułkownika Kraljewa.
Musiało zdarzyć się coś niezwykłego, skoro generał Manor tak pilnie wzywał swoich zastępców. Zamknął drzwi i zdjął marynarkę, gdyż 9 sierpnia 1970 roku był wyjątkowo upalnym dniem, nawet jak na warunki Florydy. Rozluźnił krawat, którego końcówka była przepisowo schowana między guzikami koszuli, usiadł na fotelu za biurkiem i włączył wentylator. Pierwszy przyszedł jego zastępca, podpułkownik Arthur Simmons, nazywany Bykiem, zwaliste chłopisko o mocnej szczęce i lekko wystających zębach. Kilka miesięcy wcześniej wrócił z Wietnamu, gdzie służył w specjalnej jednostce zielonych beretów, dowodzonej przez majora Charlesa Beckwitha, powołanej w 1964 roku do prowadzenia akcji sabotażowych i dywersyjnych przeciwko wietnamskim partyzantom. Chwilę później zameldował się podpułkownik Ben Kraljew. Niższy o głowę od Simonsa, szczupły o mocnych, żelastych rękach wystających spod podwiniętych rękawów, bardziej ruchliwy. Zawsze chętnie przyjmował najtrudniejsze polecenia, gdyż jak twierdził, przeżył już w wojsku wszystko, a chciałby przeżyć jeszcze więcej. Obydwaj byli najwyraźniej zaskoczeni nagłym wezwaniem do gabinetu szefa. Ten na ich widok podniósł się z fotela i stanął przed mapą Wietnamu, wiszącą na ścianie.
Wracam z Waszyngtonu. Rozkaz jest krótki. Kilkudziesięciu komandosów ma dotrzeć do obozu Sontai, tutaj w rejonie Hanoi. Wietnamczycy prawdopodobnie przetrzymują tam jeńców i musimy ich uwolnić.
Pułkownik Simmons zdawał się być niezadowolony z tych wyjaśnień.
Dlaczego prawdopodobnie przetrzymują? Skoro mamy ich uwolnić, powinniśmy wiedzieć na pewno.
2 lata temu, w lecie, wywiad ustalił, że do starej twierdzy położonej w odległości 23 mil na północny zachód od Hanoi Wietnamczycy przywieźli 55 naszych chłopców. Głównie pilotów strąconych nad Wietnamem Północnym. Nie wiem jednak, czy są tam w dalszym ciągu, czy też Wietnamczycy przewieźli ich w inne miejsce. I wywiad nad tym pracuje.
Kiedy mamy przeprowadzić operację uwolnienia jeńców?
No, musimy być gotowi w ciągu 2 miesięcy. Prasa już zaczęła pisać o torturowaniu jeńców, o strasznych warunkach w wietnamskich obozach, co jest zresztą zgodne z prawdą i oczekiwaniami prezydenta.
Simmons i Kraljew spojrzeli zaskoczeni na dowódcę, co oznaczały słowa i oczekiwaniami prezydenta. Generał Manor, dostrzegając ich zdumienie, wyjaśnił.
Tak, panowie, mamy ratować prezydenta.
Generał doskonale rozumiał, dlaczego rozkaz uwolnienia jeńców wydano na początku sierpnia. Zbliżały się wybory i prezydent Richard Nixon zdecydował się ponownie kandydować, ale jego szanse nie były duże. Wygrał wybory w 1967 roku jako polityk, o którym mówiło się, że ma tajny plan zakończenia wojny w Wietnamie. Pierwsze miesiące jego prezydentury zdawały się wskazywać, że spełni obietnicę. Ogłosił program wietnamizacji wojny, co oznaczało, że w Wietnamie żołnierzy amerykańskich zastąpią żołnierze południowo-wietnamscy, a Stany Zjednoczone ograniczą swój udział w wojnie do pomocy finansowej i materiałowej. Do 1970 roku amerykański kontyngent zmniejszył się z 543 tysięcy żołnierzy do 340 tysięcy i ich liczba stale spadała. Jednakże w miarę wycofywania wojsk amerykańskich nasilała się działalność komunistycznej partyzantki, Wietkongu, zasilanej głównie przez żołnierzy Armii Wietnamu Północnego. W 1970 roku przez granicę przeszło do Wietnamu Południowego ponad 115 tysięcy żołnierzy. Równie niebezpieczny z punktu widzenia amerykańskich strategów był bardzo szybki wzrost pomocy materiałowej, jaką Wietkong otrzymywał z północy. Wywiad ustalił, że obok głównego szlaku, nazywanego drogą Ho Chi Minha, prowadzącego wprost z Wietnamu Północnego, coraz więcej amunicji, broni, lekarstw przemycano przez Kambodżę. Tam w porcie Kompong Som radzieckie, północno-wietnamskie i chińskie statki wyładowywały zaopatrzenie, które partyzanci przenosili przez dżunglę na osłach, na rowerach i na plecach. Ponadto komunistyczna partyzantka zakładała coraz więcej obozów wzdłuż granicy wietnamsko-kambodżańskiej. Mimo ogromnych wysiłków lotnictwa amerykańskiego nie udawało się zablokować głównych szlaków zaopatrzeniowych. Z powietrza nie sposób było wykryć tras, którymi przemieszczały się transporty. Jeżeli nawet to się udawało, to nie sposób było je zniszczyć. Nie było tam bowiem trwałych budowli, takich jak betonowe mosty, wiadukty i bite drogi, w które mogłyby trafiać bomby. Do marca 1970 roku bombowce B-52 dokonały 3630 nalotów, które jednak, podobnie jak ataki na bazy partyzanckie w Wietnamie, okazały się całkowicie nieskuteczne. Tylko żołnierze wysłani do walki w dżungli mogli zatrzymać karawany z zaopatrzeniem. Dlatego prezydent Nixon zdecydował się wysłać wojska przeciwko partyzanckim bazom w Kambodży. 29 kwietnia 1970 roku 12 tysięcy żołnierzy południowo-wietnamskich przekroczyło granicę tego państwa. Dwa dni później bombowce B-52 i myśliwce bombardujące dokonały zmasowanych nalotów, zrzucając blisko 7 tysięcy ton bomb. O godzinie 7.40 żołnierze amerykańskiej 1. Dywizji Kawaleryjskiej ruszyli do walki. Wojna, którą Nixon obiecywał zakończyć, rozpalała się i obejmowała nowe państwa Indochin. To nie spodobało się Amerykanom. Poczuli się oszukani przez prezydenta. Nie chcieli nowych wojen w Indochinach. Ameryka zawrzała. Fale demonstracji o niespotykanej sile rozlały się po wyższych uczelniach. 4 maja na terenie Kent State University w Ohio Gwardia Narodowa, wysłana, aby spacyfikować antywojenne wystąpienia młodzieży, zastrzeliła 4 studentów. Kilka dni później w Waszyngtonie odbyły się wielkie demonstracje antywojenne. Richard Nixon zrozumiał, że podobnie jak jego poprzednik, Lyndon Johnson, stawał się politykiem zbrodni.
Sensacje XX wieku w Radiu Z.